Witajcie. Zawsze w takich momentach mówię, bardzo mi miło, że mnie przeceniasz, ale zrobię, co będę mógł. No też miałem właśnie takie podobne odczucia, że zaczynamy od pieśni bojowej protestantyzmu, autora chyba Lutra, nie jestem pewien, ale tamte czasy to jest pieśń bojowa. Ludzie szli i ginęli z nią na ustach. Dziś będziemy, i w zasadzie te pieśni, które były, one mogłyby poniekąd to kazanie moje zastąpić, ale nie zastąpią, bo jednak chcemy zagłębić się w Boże Słowo. I dziś, tak jak powiedziałem to do naszej służby technicznej, list do Polaków, rozdział 11. A zaraz wam wyjawię, bo to księga niekanoniczna, ale z księgi kanonicznej również będziemy mówić, znaczy czytać. Najpierw opiszę, do kogo ten list jest. To jest list do ludzi, którzy byli przekonani, że muszą zasłużyć na to, by być z Bogiem. To jest list do ludzi, z których część była przekonana, że tak jak żyją, w bardzo specyficzny sposób przybliżają się do Boga i nikt inny. Częściowo byli to też ludzie, którzy w ogóle z Bogiem nie chcieli mieć wspólnego nic, ale i tak mieli, bo inni ludzie myśleli, że oni mają coś z tym wspólnego, bo byli jedynymi słusznymi Polakami. To oczywiście nie o Polaków chodzi, ale widzę ogromne podobieństwo pomiędzy naszą sytuacją dzisiaj w Polsce i takim klimatem religijnym w Polsce, a tym klimatem z 11 rozdziału, listu nie do Polaków, ale oczywiście do Hebrajczyków. Dziś przeczytamy ten fragment, będzie dość duży, ale skupię się tylko na kilku miejscach, bo jest on kluczowy, a mianowicie mówi o wierze. Czym wiara jest, czym nie jest, jaka jest ta zbawcza wiara, a jaka jest ta druga, ta inna, ta niewiara. Ale nie niewiara w znaczeniu nie wierzę w istnienie Boga, choć tam będzie też bardzo fajne sformułowanie, że Bóg istnieje i nagrada tych, którzy Go ufają, to też kiedyś czasem śpiewamy to. Ale no, zagłębimy się w tą treść, ale też zerkniemy sobie dookoła, no bo trzeba zerknąć, żeby odpowiednio zrozumieć tekst. Poszukamy odpowiedzi na pytania, co to jest wiara, co to jest zbawcza wiara, a co ta druga, inna, niezbawcza. Co wynika z wiary w perspektywie wieczności, ale też co wynika z wiary w perspektywie codzienności. Czyli list do Polaków, rozdział 11, ufajcie Bogu. Oczywiście też do Ukraińców, Amerykanów, Niemców i kogo tu jeszcze wpiszemy, po prostu do ludzi, którzy jakoś wobec Boga muszą się określić, niekoniecznie chcąc. Tak jak powiedziałem, zaczniemy, chociaż sam ten tekst, o którym najczęściej mówimy, mówiąc o wierze, to jest list do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety 1-3. Ale jeśli weźmiemy tylko je i nie skupimy się na tym, co dookoła, to możemy dochodzić do dziwacznych wniosków. Dlatego spróbujmy podążyć za tokiem rozumowania autora. Nie wiemy, kto nim był. Kiedy byłem małym chłopcem, i tu nie będzie piosenki teraz, to jeszcze w książeczce takiej było list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Ja mam wystarczająco tyle lat, chociaż to wcale nie tak dawno było, ale mniej więcej, no niewiele później niż byłem tym małym chłopcem, większość biblistów zgodziła się, że jednak to nie jest apostoł Paweł, ale ktoś bardzo podobny do niego stylem. A może Tymoteusz, a może Sylas, a może ktoś, kogo po prostu nie znamy, a może ten ktoś, kto to pisał, nie chciał się podpisywać. Ale widać ewidentnie tą myśl, którą ta Pawłowe spojrzenie jest przesiąknięte, tak też ją tutaj widać. I wydaje mi się, że ponieważ Paweł właśnie w pewnym momencie mówi, jeżeli ktoś miałby ze względu na samego siebie być blisko Boga, no to kto jak nie ja? Żyd z pokolenia takiego, Hebrajczyk, faryzeusz, co do prawa, no to kto jak nie ja? I to samo widać tutaj, ale właśnie tak pokazane, przecież to nie o to chodzi. Dlaczego dla mnie osobiście ważne? Dlatego, bo gdy spotykam ludzi wokół, tak jak wy, no, żyjemy w kraju, który jest ateistyczno-katolicki, bym powiedział. Większość Polaków formalnie jest katolikami, faktycznie nie. Wiecie o tym, ja sam taki byłem agnostykiem. Jak bardzo katolickim odkryłem dopiero po moim nawróceniu. Jak bardzo przesiąknięty byłem, co oznaczało, że miałem pewne przekonania odnośnie Boga, których w ogóle w Biblii nie znajdowałem. I czytałem tą Biblię, odkrywałem, ale gdzie jest w końcu to, co słyszałem przez całe życie? No nie ma, bo Biblia inaczej coś mówi. Także wyciągnijmy lekcję z tego. Przeczytam z mojego tłumaczenia, znaczy no, z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, nie mojego, cały 11 rozdział i jeszcze 3 wersety z 12, żebyśmy mogli uchwycić myśl, którą tutaj jest, ale zanim to zrobię, to chciałbym tylko przypomnieć, że gdy pisał list ten ktoś, ktokolwiek to był, on pisał do ludzi, których znał. To wynika z listu, bo on pisze bardzo tak osobiście, szczególnie na końcu. Więc znał tych ludzi, martwił się o nich, chciał się nich zatroszczyć i przekazywał jakąś taką myśl. I myślę, że sobie, gdy usiadł i zaczął pisać, czy dyktować ten list, to mówił, nie, no ja muszę im coś przekazać. I główną myślą, która wynika z całego listu do Hebrajczyków, i to warto mieć jako chrześcijanie w sercu, ci, którzy wierzą w Jezusa, najpierw taką długą myśl powiem, który jest zesłaną przez Boga doskonałą ofiarą, to jest też bardzo ważne, mają doskonałego arcykapłana i przez jego służbę mamy wszystko nowe i lepsze niż to, co było kiedyś w prawie mojżeszowym. Dla nas to nie jest aż takie ważne, ale teraz pokażę, jak bardzo jesteśmy tak naprawdę blisko, tak psychicznie blisko tych Żydów w pierwszym wieku. Dla nich to było w ogóle oburzające. Inaczej mówiąc, jeśli wierzysz w Jezusa, to nie skupiaj się tak na sobie, na twoich wysiłkach, bo to Jezus zrobił wszystko, żeby dla ciebie zapłacić, a twoje życie niech po prostu teraz będzie miłe Bogu i to wbrew tym upadkom, które zaliczasz. I kluczem do takiego życia jest wiara. I o tym jest właśnie w liście do Hebrajczyków w 11 wersecie. Przeczytam teraz. Podążajcie za tłumaczeniem, które macie, bądź które będzie wyświetlane. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary. I dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Dzięki wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przez trogą zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przed nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Dzięki wierze Abraham usłuchał wezwania, by udać się do miejsca, które miał objąć w dziedzictwo, i wyruszył, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie, żyjąc pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Czekał bowiem na miasto o stałych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest Bóg. Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała i to pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę za godnego zaufania. Dlatego też od jednego człowieka i to martwego dla rodzicielstwa pochodzi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na brzegu morskim. Ci wszyscy poumierali w wierze. Nie otrzymali tego, co ogłosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są na ziemi gośćmi i przechodniami. Ci bowiem, którzy tak mówią, okazują tym samym, że szukają ojczyzny. I jeśli by im chodziło o tę, z której wyszli, mieliby sposobność do niej powrócić. Tymczasem oni pragną lepszej, to jest niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się ich, ani tego, że nazywają go Bogiem, przygotował im nawet miasto. Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł im na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego, on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano, twoim potomstwem będzie nazywane potomstwo Izaaka. Liczył na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych i z umarłych, mówiąc obrazowo, pozyskał swego syna. Odzyskał. Dzięki wierze i w związku z tym, co miało nastąpić, Izaak pobłogosławił Jakubowi i Ezawowi. Dzięki wierze umierający Jakub pobłogosławił każdemu z synów Józefa i pokłonił się wspartą rękojeść swojej laski. Dzięki wierze umierający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenia dotyczące swoich kości. Dzięki wierze Mojżesz był przez 3 miesiące po narodzeniu ukrywany przez swoich rodziców. Widzieli oni, że dziecko jest piękne i nie przestraszyli się rozkazu króla. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by nazywano go synem córki Faraona. Wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Kierował wzrok na zapłatę. Dzięki wierze opuścił Egipt i nieprzestraszony gniewem króla trzymał się bowiem niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Dzięki wierze obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby nie dotknął ich ten, który zabijał pierworodne. Dzięki wierze przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Dzięki wierze runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Dzięki wierze Rahab, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali się spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewag, biczowania, zakuwano ich z kajdany i więziono. Byli kamieniowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadlinach ziemi, a wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Długi fragment, a w zasadzie chcę mówić tylko o 3 wersetach, ale bez tego przeczytania tego fragmentu, tamte wersety byłyby trochę bez kotwicy. Bo zobaczcie, ilekroć czytałem i tam było dzięki wierze, dzięki wierze, dzięki wierze, bo ten autor listu do Hebrajczyków przekazał tam o wierze i potem mówi, i zobaczcie, i dzięki tej wierze to się stało, to. I wielokrotnie, to widać wielokrotnie w tym liście, odbiorcami, tak jak mówiłem, są Żydzi. Widać to między innymi dlatego, bo autor co chwila cytuje Stary Testament albo jakieś żydowską historię, żydowskie postacie i nie wyjaśnia, o co w tym chodzi. Więc ktoś, kto nie miałby zielonego pojęcia o Starym Testamencie, ktoś spoza Żydów, nie za bardzo by ten list rozumiał najprawdopodobniej. Nawet dziś nam jest trudno, musimy sobie go wyjaśniać. Ale ten list jest właśnie cenny dla nas, dla ludzi z całkowicie innego kręgu kulturowego już i w innym społeczeństwie, ponieważ to nasze technologiczne społeczeństwo, takie nowoczesne, takie nieżydowskie, jednocześnie patrzymy takim dominującym spojrzeniem, jest bardzo podobne spojrzenie jak wtedy, a mianowicie patrzymy na Boga, znaczy my w znaczeniu społeczeństwo, jako na sędziego. Zakładając oczywiście, że w ogóle patrzymy na Boga, a nie, że jesteśmy ateistami. I niezależnie, ale tak naprawdę niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z Polakiem, tutaj wpiszcie sobie Walijczykiem, Anglikiem, kimkolwiek, Ukraińcem, Amerykaninem, czy mamy do czynienia z postawą ateistyczną, czy z postawą właśnie takiej, że patrzę na Boga jak na sędziego, to dochodzimy do tego samego. Bóg jest daleko, albo Go nie ma, albo jest tak daleko, jakby Go nie było. I jednym z takich moich doświadczeń, które były dla mnie w zeszłym roku bardzo takie dojmujące i przyjemne również, to było to, gdy jeden z moich znajomych powiedział mi, ty mówisz o Jezusie tak, jakbyś Go znał, a tymczasem u mnie w kościele ten Bóg jest daleko. O co ci chodzi? Jak to jest? To był początek do rozmowy bardzo fajnej. Natomiast to było coś, co mi zwróciło uwagę i nie chodzi teraz, że o dobra, to jestem, teraz mam czarny pas w chrześcijaństwie, a on nie. Tylko, żeby uświadamiać sobie, dobra, okej, w co ja wierzę, w kogo ja wierzę i jak to ma przełożenie na moje życie. I nie chciałbym, żeby to zostało odebrane, szczególnie teraz mówię do moich znajomych, którzy spoza naszego kościoła, którzy być może będą to oglądać, żeby się nie poczuli moimi słowami dotknięci, bo nie mam zamiaru nikogo obrażać, natomiast mówię to, co widzę. Nie chcę też przepraszać za to, co widzę. A widzę, że większość Polaków, którzy nie odrzucają Boga, postrzega Go jako sędziego. I tak samo było tam, przestrzegaj prawa, bo jak nie, to jesteś poganinem podłym, nawet jeśli jesteś Żydem. To zaprzeczasz temu, że jesteś Żydem. Bóg jest daleki, nieprzyjazny niemalże, groźny, sprawiedliwy, trzeba Go zaskarbić sobie dobrymi czynami. Oczywiście to nie jest właściwe rozumienie prawa, ale Takie coś wskazywał sam Jezus, mówiąc, że ej, no wyglądacie, jakbyście przestrzegli prawa, ale nie przestrzegacie. Bóg jest inny niż taki właśnie sędzia. Bóg jest sprawiedliwy i dlatego każe grzech. To wcale nie jest dobra nowina, no nie? Bóg jest potężny, więc nikt mu się nie przeciwstawi. To też nie jest wcale dobra nowina tak do końca. Jest doskonały i dlatego grzeszni ludzie nie pasujemy do niego, podkreślam my, a nie oni grzeszni, tylko my grzeszni. Ale oprócz tego, że jest doskonały, znaczy w tym, że jest doskonały, jest też miłosierny, dlatego On, Bóg Jezus, umarł dla nas, by zapłacić za nasze grzechy. I to jest główna, część głównej myśli tego listu i tego fragmentu, bo kluczem do tego jest zaufanie, że tak właśnie jest. Bóg powiedział, że przyjdzie Mesjasz i ten Mesjasz w ogóle nazywa się Jehoszua, czyli Jahwe zbawia. Mamy wierzyć w imię Jego. Jego imię brzmi Bóg zbawia. Wierzę w to czy nie? Jeśli nie wierzę w znaczenie tego imienia, no to właśnie wywalam się z tej obietnicy. Bóg zbawia, mamy Mu ufać i o tym jest ten cały list i cały fragment. Ale ufać, czyli wierzyć, no to teraz dobra, ale co to jest ta wiara? I czymś, co to, jak należy wierzyć? Zerknijmy tylko tak, ale tak trochę tylko, tak, takie zerknięcie szybkie dookoła. Ten fragment o wierze jest kawałkiem większego oczywiście fragmentu. On się zaczyna mniej więcej w 19 wersecie 10 rozdziału. Tam się zaczyna, dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego. I znowu to jest wszystko taki hebraizm, bo część z was wie, część nie. Ta świątynia żydowska była podzielona na części i do miejsca Najświętszego wchodził tylko arcykapłan w bardzo określonym momencie, z dużym, wszystko było opisane, jak on to ma zrobić, by najpierw musiał przebłagać za grzechy swoje i ludu, żeby móc w ogóle tam wejść. Natomiast autor listu do Hebrajczyków pisze, ale my mamy lepszą rzeczywistość już, bo przyszedł Bóg Jezus i dzięki Jego śmierci, Jezusa, czy dzięki krwi Jezusa, mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego. Już nie jakiś ktoś, mój reprezentant, tylko tam jest Jezus. Mój Jezus, ja do Niego idę i wchodzę do tego miejsca Najświętszego, bo idę do mojego Ojca, ukochanego. Jezus jest doskonałą ofiarą i to jest coś, co my to mówimy tak często, ale zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, bo to jest przekaz właśnie tego człowieka, który mówi do Żydów. Żydów, którzy mają, pamiętajcie, mają takie pojęcie ofiarnicze, to znaczy za grzech należy, taki i taki grzech należy w taki i taki sposób Bogu zadośćuczynić. Należy złożyć taką ofiarę albo taką. I czasem, jak widzimy, i sam Jezus to powiedział, oni zapomnieli, bo czy to, że Bóg nadał prawo, czy On musiał to prawo nadać? Czy to było to, że ej, słucham, no przecież wiem, że jesteście grzeszni, to ja wam pokażę, w jaki sposób możecie mnie przeprosić za to, w jaki sposób możecie mi zadośćuczynić. No przecież to, że temu gołąbkowi łeb się ukręci albo zarżnie się baranka, przecież to Bogu nic nie zmieni i nie zmieni też w przeszłości. To ma pokazać, że ja grzesznik nie jestem w stanie nic zrobić z moim grzechem. Zgrzeszyłem, a ty, Panie, powiedziałeś, że mogę złożyć ofiarę i po prostu dziękuję ci za to, to jest wielka łaska. Ale z czasem, no dobra, zgrzeszę, to złożę ofiarę. Powstał taki automatyzm. I nie ofiary, nie sam ten system, który był przez Boga nadany z łaski. Nie to Jezus źle oceniał, tylko źle oceniał właśnie taki automatyzm, że w zasadzie to ja mogę grzeszyć. Mogę robić jak chcę, mogę żyć jak chcę, bo Bóg i tak musi mi przebaczyć, bo ja temu gołąbkowi ukręcę albo owieczkę złożę i Bóg musi mi przebaczyć. Taram, mam haczyk na Boga. Przecież to nie o to chodzi. Ale to jest religijność dzisiejsza również. Ja mogę robić, co chcę, bo pewne praktyki religijne odbędę i mam haczyk na Boga. On musi mi przebaczyć. Tadam. Ale nie musi. I gdy mówimy, że Jezus jest doskonałą ofiarą, raz na zawsze złożoną za grzechy wszystkich ludzi, żadnej innej ofiary być już nie może. Dla nich to było zaskakujące, dla nich w pierwszym wieku. To jak już nie trzeba? No nie tylko nie trzeba, ale nie można wręcz nawet. Jeśli jesteś chrześcijaninem, szczególnie nie Żydem, to w ogóle ciebie to prawo nie dotyczy. Bo ono było nadane Żydom. A my, przynajmniej większość z nas, o ile wiadomo mi, nie jesteśmy Żydami. Dlaczego to jest ważne dzisiaj? Ponieważ cały czas ta religijność automatyczna funkcjonuje i złożę jakąś ofiarę, wyznam moje grzechy, więc mam haczyk na Boga, ale przecież to nie o tym jest. Idźmy dalej. Z Zbawcza wiara to jest taka, która daje sobie sprawę z tego, że ja jestem grzesznikiem i przychodzę do Boga i mogę Mu z Jego łaski wyznać grzech, bo On z własnej łaski i z własnej woli poszedł na krzyż za mnie. I moja właściwa, sprawiedliwa kara została zrealizowana. Egzekucja została wykonana, a Bóg jest sprawiedliwy. Nie ukaże mnie drugi raz za to samo. Jeśli tak wierzysz, to masz pokój. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na pewne albo-albo. To jest jedna z rzeczy, moich ulubionych rzeczy. Ona jest taka stawiająca do pionu. Albo wierzę, że Jezus za mnie zapłacił i w związku z tym mam pokój, albo wierzę inaczej. Albo polegam wyłącznie na zbawieniu przez wiarę i będę zbawiony, albo nie będę zbawiony, bo polegam na zbawieniu w cudzysłowie ze swoich wysiłków. Albo, to jest początek chrześcijaństwa. Ja decyduję, że nie jestem, ja decyduję uznać, że nie jestem w stanie nic zrobić z moją własną grzesznością. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ zaczynając być chrześcijaninem i wyznając moją wiarę, ja nie przestaję być grzeszny. I wiem, że sam zresztą tak mam nieraz, że gdy uświadamiam sobie moją grzeszność, to wręcz łapię dolinę i wiem, że nie jestem godzien Boga. Ale to jest prawda, ale to On też o tym wie i czyni mnie godnym przez to, że Jezus Chrystus wziął na siebie moją karę. I gdy zerkniemy sobie na 10 rozdział, to mamy właśnie tam od 19 wersetu do 25 mamy właśnie tam przedstawioną tą wiarę. Teraz już jest coś nowego. Jezus Chrystus umarł i już możemy my wchodzić jakby do tego miejsca w świątyni, bo jesteśmy godni, bo On umarł za nas. Ale dalej pisze, od 26 do 39, przedstawia sytuację takiej wiary niestabilnej. Takiej, no dobra, no ale to... No, czy na pewno? Ja podkreślam, cały Nowy Testament to jest grzesznych ludzi historia. Niestałych i wątpiących. Jak czytamy list do Koryntian, co zdarza nam się co jakiś czas, to widzimy, jak tam był kościół patologia. Gdy czytamy o historię różnych innych kościołów, to byśmy powiedział, no tam to ja bym nie chciał być w ogóle, tam bym nie pasował. No niestety bym pasował. Cały Nowy Testament to jest historia ludzi, którzy są chwiejni, grzeszni i odkupieni. I to chcę podkreślać, bo w największych dolinach świadomość tego, że jestem odkupiony, mnie wyciąga. A jest z czego. I ufają, ja bym powiedział, że to są ludzie, chrześcijanin to jest człowiek, który ufa Jezusowi, ufa tak jak może. No nie bardziej, ale też nie mniej, szczerze. Nawet jeśli niedoskonale, ale ufam szczerze. Tak jak umiem, jak mogę. Nie wiem wszystkiego o Biblii, nie wiem wszystkiego o duchowości, nawet niewiele wiem o doskonałym Bogu, bo On jest nie do ogarnięcia naszą myślą, ale taki niedoskonały i grzeszny, taki niewiedzący jestem wierzący. Nie muszę wiedzieć wszystkiego. Niewiedzący jestem wierzący, bo ufam Jezusowi i to załatwia sprawę. Dalej autor listu do Hebrajczyków pisze o wierze, zaufaniu, to jest ten 11 werset, 11 rozdział, zaraz się jeszcze skupimy na nim. A zaraz potem pisze w tym 12 rozdziale o wytrwałości w wierze i zachęta do wytrwałości w zaufaniu Bogu. Przyjrzyjmy się temu opisowi wiary. Teraz na chwilę ten 11 rozdział spojrzymy listu do Polaków, tudzież Hebrajczyków. I coś, co jest taką, ja nie lubię powiedzieć definicją, bo definicja to jest pojęcie, które jest bardzo, takie wiecie, ma znaczenia. Ale opisem wiary to znajdujemy właśnie w tych trzech pierwszych wersetach 11 rozdziału. Przeczytam je. Wiara jest podstawą spełniania się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Ze względu na nią starsi ludu otrzymali dobre świadectwo. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga tak, że to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Ale przede wszystkim pierwszy werset. Wiara jest podstawą spełniania się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Jeśli wiara jest podstawą, i chcę teraz zwrócić uwagę, podstawą, startem, warunkiem koniecznym do spełnienia się nadziei, to jest zaufanie inaczej, że będzie tak, jak Bóg mówi, tak, jaką mam nadzieję, że Bóg coś obiecuje, a ja ufam, że tak będzie. To jest pierwsza część tej definicji, nazwijmy, nie lubię definicji, że wiara jest podstawą, czyli ufam, że jak Bóg coś obiecuje, to tak będzie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest przekonanie o prawdziwości tego, co niewidzialne. I tu mam historyjkę. Ja już chyba stary się robię, bo opowiadam te same historyjki wiele razy, ale mam nadzieję, że część z was zapomniała. Też latka lecą po obu stronach. Kiedyś mój kolega ewidentnie w takim momencie zwątpienia życiowego przyszedł do mnie i zapytał, o co chodzi z tym moim chrześcijaństwem. Oczywiście ja tego nie widziałem, to Ania mi powiedziała, że on jest w takim momencie. Więc, ale dobra, no to co ci przeszkadza? Jakby co masz jakieś wątpliwości? On powiedział, jakie ja mam wątpliwości. On miał wątpliwości związane z wiarygodnością Biblii, z tego, co ta Biblia mówi. No to przekazałem mu wszystko, co wiedziałem i powiedział, nie mogę temu zaprzeczyć i nawrócił się. I niedługo potem identyczna historia z moim bratem, pozdrawiam, który to samo mówi mi, bo też taki, akurat był taki okres w moim życiu, gdzie tak byłem bardzo pełen żaru, by wszystkich dookoła nawracać. I chyba mi to wraca. I on mówi też, no dobra, no ja mówię, dobra, z czym masz problem? On mówi, no to jest dura ta Biblia, no, nie jest wiarygodna. Była wielokrotnie zmieniana i tak dalej, to nie jest prawdą, więc mu powiedziałem to wszystko, co wiedziałem. I na to, on mi na to, nie mogę temu zaprzeczyć, ale nie wierzę. Bo wiara jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Modlę się, żeby nie tylko mój brat, ale też kilka innych bliskich mi osób nabrało przekonania o prawdziwości tego, co niewidzialne. By podsiedli podstawę spełnienia tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, a nadzieja jest taka, że ja jestem grzeszny i do doskonałego Boga nie pasuję, ale On za mnie umarł. To jest jakby główna treść tej nadziei. To jeszcze oczywiście to nie jest nie wszystko. To nie kończy życia z Bogiem, to zaczyna życie z Bogiem. To, co jest najważniejsze, i to pokazuje mi ta historyjka, prawdy nie da się, znaczy nie tyle prawdy, co wiary. Do wiary nie da się dojść eksperymentalnie. Wiara jest przekonaniem. To jest coś, co dostaję. To jest ufność Bogu. W cokolwiek widzę wokół siebie, ufam, że jest tak, jak Bóg powiedział. Nie można do tego dojść eksperymentalnie. Różnego rodzaju świadectwa są ważne, żeby nie było, ale świadectwa nie są dowodem. Świadectwa mają budować moją wiarę. Na podstawie świadectw nie dojdę do, nie udowodnię sobie Boga. Na podstawie świadectw mogę swoją wiarę odświeżyć. Dalej czytamy, zerknijcie na trzeci werset. Dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Cały wszechświat został stworzony. I teraz nie będę tu uprawiał młodoziemskiego kreacjonizmu czy staroziemskiego kreacjonizmu, ale cały wszechświat został stworzony. Nie muszę wiedzieć jak. I to jest to, że ja mogę być niewiedzący, ale wierzący. Ja nie muszę wiedzieć jak został stworzony, nie muszę wiedzieć jak to dokładnie się stało, co się wydarzyło, ale wierzę, mam takie przekonanie głębokie, że to wszechmogący Bóg stworzył wszystko, co istnieje i to wszystko, co istnieje jest pod Jego kontrolą i to ma przełożenie na moje życie codzienne. Bo to jest wszystko pod Jego kontrolą. Od tych galaktyk, widzicie galaktyki, przez klimat na Ziemi, przez wojny na Ukrainie, gdziekolwiek jeszcze, aż do wypadku mojej małej córeczki sprzed 2 lat. Wszystko to jest pod Bożą kontrolą i to Go nie zaskakuje. Mnie tak. Ale ja decyduję, że chcę Mu ufać. Chcę Bogu ufać i to jest właśnie ta wiara. Ufność to jest to pistis po grecku i ono bardzo podobnie jest jak po polsku. Mamy podobne odcienie znaczeniowe, podobne rzeczy znaczą. Znaczy ten pistis, ta wiara, zaraz o tym powiem. Jedyne pytanie rzucam po drodze. Czy ufasz Bogu w takim razie? We wszystkim, nie tylko o galaktykach, o historii kraju, ale właśnie w takich sprawach jak wypadek Leny. Czytamy dalej. Dzięki wierze Abel złożył cenniejszą ofiarę niż Kain. I to jest pierwszy z serii tych przykładów, bo za chwilę, jakby powiedział tak, cały ten 11 rozdział to jest tak, to są te dwa wersety w zasadzie jeden. I uzasadnienia i taki, wiecie. Mówiłem, że jest tak, bo dzięki wierze Abel, a dzięki wierze Abraham, a dzięki wierze, a dzięki wierze. To jest pierwszy z serii przykładów. Dlatego przeczytałem te wszystkie, żebyście widzieli tą serię. Bez obaw nie będę każdego omawiał, ale kilka. Autor listu pokazuje tych ludzi, ich historię, żeby pokazać, czym jest wiara. Abel ufał Bogu i złożył ofiarę. Ufał Bogu i pokazał to poprzez złożenie ofiary we właściwy sposób. Obaj bracia, Kain i Abel, wiedzieli, jak powinna wyglądać ofiara Boga. Skąd to wiemy? Bo ani ten tekst, ani kilka innych, które, szczególnie Księga Rodzaju, nie pokazują, żeby Kain i Abel zastanawiali się, o dobra, to teraz jakby złożyć tą ofiarę? Albo kiedy Bóg mówi Kainowi, twoja ofiara jest niegodna, niewłaściwa. To on nie mówi, ale jak niewłaściwa? Ale skąd miałem wiedzieć jak? Nie, tam nie ma nic takiego. Możemy wnioskować, że oni wiedzieli, jaką mają, w jaki sposób mają Boga uhonorować. Abel wybrał, że zrobi tak, jak Bóg chce, Kain wybrał, zrobi po swojemu. I na to chcę zwrócić uwagę. Nie tyle, że wybrał, jak Bóg nie chce, że zrobił po swojemu. Stąd kolejne pytanie, które się nasuwa, czy ufasz Bogu w codzienności? I to nie jest tak, że teraz uwaga, ja teraz ufam Bogu w codzienności, nie? Bo bywa słabo. Teraz 5 i 6 werset i to jest ten 6 werset. To nawet go śpiewamy. Bez wiary przeciwnie nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagrada tych, którzy Go szukają. Ja nawet mówię szukają, chociaż to jest napisane poszukują w moim tłumaczeniu, ponieważ w tej piosence, którą ja śpiewam, to tam jest szukają. I mam to tak w głowie wbite, ale przed 6 wersetem to może być niespodzianka dla niektórych, jest werset 5. A często bierzemy tylko 6. 5 jest o takim gościu, facecie, człowieku. Dzięki wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Bo bez wiary przeciwnie, nie można podobać się Bogu. I tak dalej. To znowu ten 6 werset to jest 5 i kawałek. To jest opowieść o człowieku, który jest kilka razy zaledwie wymieniony w Biblii i w zasadzie prawie nic o nim nie wiemy. Ale wiemy wystarczająco, wiemy najważniejszą rzecz. Henoch przyjaźnił się z Bogiem, czy jak to jest w greckim, chodził z Bogiem. To jest idiom. Przyjaźnił się z Bogiem i potem nikt go nie widział, bo Bóg go zabrał. Żydzi wierzyli, że oznaczało to, że Henoch nie umarł. Zresztą ja też tak wierzę. Nie umarł fizycznie na ziemi, tylko go Bóg zabrał do siebie dla życia. Nic o nim nie wiemy, oprócz najważniejszego. Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Zatrzymajmy się na chwilę w rozdziale 5, tam jest Księgi Rodzaju. Tam jest właśnie o Henochu. Chciałem powiedzieć więcej o Henochu. Nie, to już wszystko o Henochu. Prawie wszystko. Ale rozdział 5 Biblii trochę nam powinien, no mogę powiedzieć rozdział 5 Biblii, bo rozdział 5 Księgi Rodzaju może nam trochę pokazać odnośnie wiary i obietnicy. Ja go nazywam jednym z najnudniejszych rozdziałów Biblii. Jak ktoś ma, niech sobie otworzy. Rozdział 5 Księgi Rodzaju. Henoch jest wspominany tam, jest wspominany w liście do Hebrajczyków. I gdybyście przeczytali rozdział 5 Księgi Rodzaju, to tam są same krótkie notki o ludziach, od Adama do Noego. Żył tyle lat, potem spłodził tego i miał jeszcze córki i synów i umarł i miał tyle lat. I żył znowu, a co tam, przeczytam, kawałek. Gdy czytałem go, nie powiem, że po raz pierwszy, ale byłem zaskoczony i powiedziałem, o ja tej, co to wnosi w ogóle. Na przykład, oto Księga Potomków Adama, przeczytam 3 wersety, ale tak ze środka. Enosz miał 90 lat, kiedy urodził mu się Kenan. Po urodzeniu Kenana Enosz żył jeszcze 815 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kenan miał 70 lat, kiedy urodził mu się Mahalalel. Po urodzeniu Mahalalela Kenan żył jeszcze 840 lat i w tym czasie został ojcem kolejnych synów i córek. Kenan przeżył 900 lat i umarł. I w 24 wersecie w końcu czytamy o Henochu. Tam, że najpierw się urodził, oczywiście i tak dalej. I Henoch przyjaźnił się z Bogiem. Potem nikt go już nie widział, ponieważ zabrał go Bóg. Najnudniejszy rozdział Biblii według mnie. Ale on jest częścią Bożego Słowa. I gdybyśmy go wyjęli, to byśmy stracili. Ale dopiero gdy coś takiego sobie zrobiłem w głowie, to ja go teraz wywalam z tej Biblii i zobaczę, czy coś się zmieni. No zmienia się ogromnie, bo wcześniej mamy 4 rozdział, gdzie jest opisany właśnie Kain i Abel i historia ich, znaczy jego upadku, Kaina. I jest tylko niewielu ludzi, a potem, jakbyśmy to wyjęli, to mamy już czasy Noego, gdzie jest bardzo dużo ludzi. I 2 rzeczy przynajmniej. Po pierwsze, jak przeczytamy sobie te lata, ten rozdział wyjaśnia, jak wiele lat upłynęło. To po pierwsze, ale jest coś o wiele ważniejszego. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, 3:15, zaraz po upadku Adama i Ewy, Bóg daje pierwszą obietnicę Jezusa. Mogę tak powiedzieć. Bóg daje obietnicę swojego rozwiązania. Zaraz po grzechu jest obietnica Bożego rozwiązania, Bożego Mesjasza, Bożej interwencji. I to jest pierwszy moment, gdzie mówimy, że widać już Ewangelię. Zaraz po grzechu jest zapowiedź ostatecznego rozwiązania spraw związanych z grzechem. I teraz tak, to jest, że potomek Ewy będzie tym Mesjaszem. I teraz tak, no dobra, no to potomek Ewy, to mamy Adam, Kain i Abel, no który z nich będzie praojcem Mesjasza? Problem, że Kain zabija Abla, Abel już nie będzie tym praojcem, a Kain nie jest godny. Trochę zgrzyt. Ale mamy dalej, że był jeszcze Set. Potem urodził się Set. I potem mamy całe tych ludzi, jeden po drugim. Nic więcej o nich nie pisze autor Księgi Rodzaju, czyli nic więcej nie uznał, że warto by napisać. Natomiast zauważcie, ta obietnica cały czas jest. Cokolwiek się dzieje, tam nie ma w ogóle nic o Bogu w tym, jakby co się działo w historii człowieka z Bogiem w tym 5 rozdziale, z wyjątkiem Henocha. Ale mamy to, że Bóg dał obietnicę i choćby w najciemniejszym czasie, to obietnica jest aktualna. I to z 5 rozdziału, ja bym powiedział, to jest wow. Nawet w najciemniejszym czasie, kiedy nic, jakby z naszej perspektywy patrzymy, ale tak z Boga perspektywy, to co tam się dzieje? Nic w tym moim życiu. Bóg dał ci obietnicę i tą obietnicę podtrzymuje tak jak przez setki lat, bo minęły setki lat w tym 5 rozdziale. Przez setki lat Bóg podtrzymuje swoją obietnicę, ona jest cały czas aktualna. Oni byli wszyscy nośnikami tej obietnicy, no bo w końcu z tej linii genealogicznej pojawił się Jezus. Jeżeli się wydaje tobie i mi, ja to przypominam to, staram sobie przypominać, że tak z Bożej perspektywy duchowej to w twoim życiu teraz jest totalna ciemność i nic się nie dzieje, to Bóg nadal tą obietnicę dla ciebie ma. Ona, jakakolwiek ona jest, nie przeminęła. Rozpędziłem się, muszę znaleźć się w notatkach. O, już się znalazłem. Efektem tego, jakby gdybym miał powiedzieć, główną myślą z tego jest, jeżeli Bóg coś ci obiecał, trzymaj się tej obietnicy. Najważniejszą naszą obietnicą jest to, że jesteśmy zbawieni, ale to nie jest jedyna obietnica. Bóg to dotrzyma. I teraz lecimy sobie ten 6 werset, że on istnieje i nagrada tych, którzy go szukają. Ja miałem coś takiego w głowie, dobra, to jest taki Boży, wiecie, Boży dowód taki, że powiedzmy, że Bóg istnieje, to wezmę ateistę i przeczytam mu, Bóg istnieje, widzisz? No tak sobie myślałem, no dobra, no ale skoro on jest ateistą, to on nie uzna tego, że tam jest napisane, że Bóg istnieje i dlatego uwierzy, że Bóg istnieje. Więc po co pisał to ten gościu? Po co pisał to ten człowiek? No ja myślę, że po to, że my patrzymy na to istnieje, a tam najważniejsze jest to on. Bo te wszystkie rzeczy to nie zrobił ktoś tam, jakaś siła albo jakiś tam Bóg, a nie wiadomo jak on się nazywa, tylko on. Gdy Żydzi mówili on, chodziło oczywiście o Boga Jahwe. On pisze do Żydów i dla nich to było ten Bóg Izraela, on jest i daje się odnaleźć i nagrada tych, którzy go szukają. Już w pierwszej kolejności tym, że daje się odnaleźć. I dalej następuje lista przykładów. Tak zwane rzesze świadków, dlatego mówię tak zwane, bo w 12 wersecie znajdujemy w końcu, że o i zobaczcie, tylu tych świadków było. Ale zatrzymujemy się na chwilę przed 12, jeszcze jesteśmy w 11 wersecie, w 11 rozdziale. Od Abla i Henocha potem lecimy przez Noego, Abrahama, Sarę i mnóstwo innych. Zobaczcie sobie, to jest cała linia i zarówno, ale na chwilę się zatrzymam przy Noem i Abrahamie. Oni byli nazwani usprawiedliwionymi przez wiarę. I to, żeby było ciekawiej, to nie tylko heretyk z punktu widzenia Żydów, czyli apostoł Paweł, który no, dla Żydów to był zdrajca wiary. I on w tym w liście do Rzymian w 4 rozdziale, w 3 wersecie mówi, że Abraham został uznany za usprawiedliwionego dzięki jego wierze. Usprawiedliwionego, czyli zbawionego. Dzięki wierze. Ale apostoł Paweł nie wymyśla sobie tego. On dokładnie cytuje Księgę Rodzaju. Księga Rodzaju 15:6 i tam jest i Abraham dzięki wierze został uznany za sprawiedliwego. Mamy usprawiedliwienie przez wiarę w Księdze Rodzaju napisane. I zobaczcie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ Żydzi w pierwszym wieku mają już ze sobą ponad 1000 lat tą Księgę Rodzaju, no tak 1500. I tam jest napisane o tym, że kto Bogu ufa, ten jest zbawiony. Ale oni mówią, nie. Kto ma 612 przykazań wypełnia, to on jest zbawiony. I to w zasadzie to ja i moi kumple faryzeusze, no trochę żartuję, ale że to my Żydzi, może część z nas jest zbawiona. Reszta to nie zasługuje na miano Żydów, a poganie to w ogóle. Natomiast od początku Bóg mówi, kto mi ufa, ten jest ze mną. I to jest Boży plan, który się nie zmienił. Bo Abraham, przypominam, został uznany za sprawiedliwego na 400 ponad lat przed nadaniem prawa. On nie mógł prawa wypełniać. I dalej czytamy w 13 wersecie, już trochę przyspieszę. Wszyscy oni poumierali w wierze, i ci ludzie, którzy tam są wymienieni, nie otrzymali tego, co głosili obietnicy, ale jednak wierzyli Bogu. Bo to czytamy o nich, że oni ufali Bogu. I dalej do 40 wersetu mamy przykłady ze Starego Testamentu. I podkreślam, odbiorcami byli Żydzi, więc dla nich to było oczywisty obraz i poruszający. Nas to może trochę mniej porusza. Natomiast każda z wymienionych osób. Tam począwszy, dlaczego począwszy? Począwszy od Rahab, bo Rahab to w ogóle, wiecie, prostytutka spoza narodu wybranego, to w ogóle dla Żydów to było już przegięcie. No, że kobieta. No trudno. Prostytutka to już w ogóle. Ale jeszcze poganka do tego, a ona jest sprawiedliwa, bo zaufała Bogu. Znowu to jest ten taka Boża ekonomia. Jeżeli tobie się wydaje, że jesteś wystarczająco godny lub godna, by być z Bogiem, to ci się wydaje. Bo ta Rahab prostytutka jest godna, bo mi zaufała. Zaufanie Bogu prowadzi do zbawienia. Niby to może być dla nas oczywiste, natomiast gdy patrzę sobie na życie moje i moich znajomych, to widzę, że wywalamy się czasem, znając niby, dobra, to jestem zbawiony przez wiarę, ale w pewnym momencie odbijam się od mojej codziennej grzeszności i już zaczynam, czy ja na pewno jestem zbawiony? Bóg tak powiedział, jeśli mi ufasz, jesteś zbawiony. Jeśli ufasz, że to ja, Bóg, ciebie zbawiam i ty nic nie możesz z tym zrobić, to tak. To chodź do mnie. I teraz ta wiara, która zbawia, warto się jej przypatrzeć, bo to o niej jest w końcu ten werset, ale zerknijmy sobie na sąsiedni list, żeby zobaczyć, czym wiara jest, czym nie jest. U Jakuba czytamy w drugim rozdziale. Nie będę teraz czytał, to są drugi rozdział 14, 19 i 25, 26. Mamy tutaj sytuację, w której Jakub mówi: mówisz, że Bóg jest jeden, to świetnie. Demony też o tym wiedzą i drżą, czekając na potępienie w domyśle. Demony wiedzą, znają Boga, ale nie zaufały Mu. Więc mając tą wiedzę o Bogu, czekają, drżąc ze strachu na swój koniec, na swoje potępienie. Bo Mu nie zaufały i zbuntowały się. To jest dla mnie takie fajne, znaczy fajne, w znaczeniu takim, że okej, bo to nie o wiedzę chodzi. Dlaczego to dla mnie jest fajne? Bo ja mogę znowu być niewiedzący, mam być wierzący. Ja mogę nie wiedzieć wszystkiego o Bogu i mogę się mylić, ale jeśli Mu ufam, to jestem po Jego stronie. I druga rzecz, którą lubię z listu Jakuba, to jest: pokaż mi swoją wiarę. I to niestety nie jest moje, ta ilustracja, porwałem ją od żony, która kiedyś tłumaczyła komuś i mówi, no ale jak, no zobacz, no bo... I to dokładnie tak jak Jakub. Pokaż, mówisz, że jesteś wierzący, pokaż mi swoją wiarę. No co ja mogę zrobić? Przecież nie zdejmę z siebie mojej wiary i nie pokażę mu. Nie wyciągnę z głowy kartki, mogę cytować, mogę mówić, ale ten gościu mi powie, ale wtedy powiedziałem, pokaż mi swoją wiarę, a nie powiedz mi swoją wiarę. I dalej w liście do Jakuba w liście Jakuba Jakub pisze, hej, bo jeśli ktoś przychodzi do ciebie, żeby mu pomóc, to mu pomóż, nie odsyłaj go. Bo to moje czyny mówią o mojej wierze, moje czyny mówią o moim zbawieniu, nie są jego powodem, ale dowodem. Kurczę, to jest też takie fajne zdanie i też niestety nie mojego autorstwa. Ale powtórzę jeszcze raz. Moje czyny nie są powodem mojego zbawienia, ale dowodem na moje zbawienie. Bo jak czytamy w liście do Efezjan w drugim rozdziale, w 10 wersecie, jesteśmy jego dziełem, jego jest Boga, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, by były treścią naszego zbawienia. Zbawiony człowiek musi się odróżniać od niezbawionych. Pytanie zatem brzmi, czy jesteś zbawioną osobą? Wielokrotnie to pytanie zadaję i wielokrotnie to pytanie było mi zadawane. Można je rozbić na inne. Czy ufasz Jezusowi? Dlaczego mówię ufasz? Bo mówimy o zbawieniu przez wiarę i tak mówiłem pistis, czyli wiara po grecku. To jest dokładnie tak samo zbudowane słowo jak polskie. Gdy mówię, że wierzę, to może znaczyć wierzę, że Paweł istnieje, albo wierzę mu, Pawłowi, czyli mu ufam. Więc dlatego to nie jest zasada 1:1, że wszędzie, gdzie jest napisane w Biblii o wierze, mogę to podmienić na zaufanie. Ale w tym konkretnym, gdy mówimy o zbawczej wierze, to w pierwszej kolejności podmieńmy, czy ufam Jezusowi. Nie tyle, czy wierzę w Jego istnienie, bo to dość dobrze, jakby powiedział tak, wystarczająco dobrze jest udokumentowany historyczny, w cudzysłowie, Jezus, bardziej niż wiele innych postaci historycznych, których czytamy w podręczniku. Ale co z tego, że wiemy, że On istniał? Demony też wierzą i drżą, że zacytuję Jakuba. To nie wiedza ma mnie poruszyć, to mam zaufać. Czy Jezus jest moim Panem zatem? I u nas jest to takie... Ja zwykle mówię, czy Jezus jest twoim Panem, to znaczy, czy tak jakbyś był niewolnikiem, on by był właścicielem. I czasem ludzie się burzą, ale jak przecież żyję w wolnym kraju? No super, że żyjesz w wolnym kraju, ja też, ale czy Jezus jest twoim właścicielem? Tak jakbyś był niewolnikiem, bo to jest właściwe nasze spojrzenie na Boga, który jest wszechmogący. I ten pan dla tego niewolnika dał się w obrzydliwy sposób zabić. Podkreślam obrzydliwy, mówiłem to przy okazji chrztu, jak to było nieestetyczne, ta egzekucja. A więc doskonały Bóg dał się w obrzydliwy sposób zabić dla swojego niewolnika. Tak to ja chcę być tym niewolnikiem. I ufam mu na tyle, żeby jego słowo określało, co jest dobre, a co złe. I wchodzimy teraz do tego 12 rozdziału, który jest podsumowaniem, te trzy wersety. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody i krępujący nasz grzech i biegnijmy wytrwale w kierunku wyznaczonym nam wyścigu. To jest niesamowite, zobaczcie, co tutaj jest. Po pierwsze, otoczeni tak wielką rzeszą świadków. On nie mówi jakich tam świadków, tych, co nam się czasem kojarzą z Apokalipsy, że tam będą świadkowie i takie rzesze, tylko on najpierw wymienił tylu tych świadków, że już nie pamiętam, ilu ich było w tym 11 rozdziale i mówi, no i pamiętaj, i ci ludzie, co przed chwilą wam mówiłem, ci wszyscy tam Abrahamy i inne Noe, no to pamiętając o nich, odrzuć wszelkie przeszkody i uwaga, krępujący cię grzech. Bo jeżeli ufasz Jezusowi, to oczywiście grzeszysz i odrzucaj ten krępujący grzech. Wyznawaj go i odwracaj się od niego i idź tam, dokąd Bóg chce, żebyś szedł. Ten w tym kawałku apostoł, chciałem powiedzieć, autor listu do Hebrajczyków mówi, ufajmy Bogu i cieszmy się Jego obietnicami. Tacy, jacy jesteśmy. A wręcz pomimo tego, jacy jesteśmy. Ja widzę duże podobieństwa między Żydami w pierwszym wieku i tym społeczeństwem bardzo religijnym, ale jednocześnie też to nie jest tak, że wszyscy Żydzi byli religijni. Byli też Żydzi schelenizowani, tacy nowocześni gdzieś byśmy powiedzieli. Oni w ogóle nijak się mieli do judaizmu. To był judaizm taki, wiecie, kulturowy. Dziś tak samo widzę w Polsce. Jest kulturowe chrześcijaństwo. Nadal najważniejszym rozróżnieniem jest, czy ufasz Bogu, czy ufasz sobie. Bo jeśli ufasz Bogu, to wiesz, że Jego obietnice wykraczają daleko poza to, co tutaj widzisz. Ale też poza wszelkie trudności, poza wszelkie przeszkody i poza wszystko, co będzie jeszcze moim udziałem w życiu i waszym. Jeśli ufasz Bogu, to wiesz, że Jego obietnice są o wiele dalej. Pamiętajcie, najnudniejszy rozdział Biblii, kilkaset lat, nic się nie dzieje z Bożej perspektywy, niby, ale tak naprawdę Bóg trzyma swoją obietnicę cały czas, w najciemniejszych momentach historii. Autor tego listu, nie wiemy, kto nim jest, ale to o tyle fajne, że ostatecznie uświadamiamy sobie, że autorem Biblii jest sam Bóg, Duch Święty. Autor tego listu wzywa nas, byśmy ufali Jezusowi. I takie zaufanie, taka wiara jest podstawą wszelkiej nadziei. Dlatego gdy mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanami, to ja wolę powiedzieć, ja wybieram, by ufać Jezusowi. I takie rozróżnienie już powoduje takie właśnie. Ale o czym ty mówisz? Ponieważ nie chodzi o chrześcijaństwo, tylko chodzi o zaufanie Jezusowi. Pytanie więc, czy ufasz Jezusowi pomimo tego, jaki bądź jaka jesteś? Czyli jesteśmy nadal grzesznikami, upadamy i nie wiemy wszystko o Bogu, ale możemy być tacy niewiedzący, ale wierzący. I do tego wzywa nas autor listu do Hebrajczyków. Ufajmy Bogu i Jego obietnicom, które są wieczne i pewne. Amen.